Tesla.
Pokój.
Na samym początku chciałem przekazać pozdrowienia od zboru w Andrychowie. Akurat tak się złożyło, że jest to nas tylko garstka. Resztę zborów została. No, trochę daleko tu do was jest, więc oni wszyscy są myślami z wami, z nami tutaj i was serdecznie pozdrawiają. Dziękuję. Chciałbym nawiązać do wczorajszego wykładu, do hasła w ogóle konwencji, która jest, czyli psalmu 51. Wczoraj słyszeliśmy brata Daniela, który miał na ten temat wykład. Ja może nie będę mówił tego samego, co on, ale chciałbym nad jednym aspektem się zastanowić, podzielić się moimi takimi rozważaniami. Może odczytam ten fragment. Psalm 51, 12 werset. Serce czyste służ we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie. I brat wczoraj nam tu szeroko tłumaczył te słowa. Ale na początku tego psalmu, zwłaszcza trzeci, czwarty i piąty werset, czytamy tak. Zmiłuj się nade mną, Boże, według łaski swojej, według wielkiej litości swojej, zgładź występki moje, obmyj mnie zupełnie z winy mojej i oczysz mnie z grzechu mego. Ja bowiem znam występki swoje i grzech mój zawsze jest przede mną. Aby ducha prawego można było w nas odnowić, aby Bóg był w stanie to zmienić, to najpierw musimy zobaczyć na swoje występki, zrozumieć je, poznać je. Właśnie chciałbym się nad tą kwestią chwilę zastanowić. Za podstawę naszych rozważań posłużę się fragmentem z Księgi Objawienia. List do siedmiu zborów. Wydawałoby się, co ma jedno wspólnego, jedno z drugim. Jeżeli ktoś zapisuje i siostra pytała, jaki temat, to możemy powiedzieć, list Chrystusa do zborów, albo do siedmiu zborów. Tak też się zdarzyło, że tydzień temu na konwencji na Budziarzach brat Pietrzyk bardzo szeroko mówił też na ten temat, ale mówił, co nas czeka w przyszłości, o nagrodzie, o obietnicach, które są zawarte. Ja tylko wspomnę, bo nie będę się powtarzał, bo brat tak szczegółowo, tak szeroko powiedział, że no, nic dodać, nic ująć. Chciałbym, żebyśmy trochę poznali te zbory, które tak od strony historycznej, co tam się działo i te rzeczy, które jeżeli sobie uświadomimy, poznamy, trochę nam będzie łatwiej zrozumieć, dlaczego pewne słowa albo trudności, które oni mieli, tam występowały. Pierwszym zborem, który jest opisany, to jest zbór w Efezie. Mamy też list do Efezjan, prawda? Znamy ten dokładnie list. Co znaczy to słowo? Pożądany lub pierwszy. Miasto zbudowane przez Greków około X wieku przed naszą erą. Pierwsza nazwa prawdopodobnie była Apasas. Było to Apasas, co znaczy miasto królowej matki. Było to również miasto portowe i miasto handlowe. Około 560 roku zdobyte przez króla Lidii Krezusa. Efes w 133 roku przed naszą erą przeszedł pod panowanie Rzymu. I w starożytności Efes również był znany jako jeden z najstarszych i największych ośrodków kultu bogini matki. Znajdowała się tam świątynia Artemidy, przedstawiana często jako symbol pszczoły. Kult ten znany był już w Starym Testamencie, o czym możemy przeczytać w proroctwie Jeremiasza, 7 rozdział od 16, a także w 44 rozdziale 17, kiedy to Żydzi oddawali kult tej właśnie bogini. kiedy jest mowa o Królowej Nieba, to właśnie o niej jest mowa. Izraelici grzeszyli, właśnie oddawali pokłon. Tam jest mowa o pieczeniu dla niej chleba. Możecie to sobie odczytać. Artemida była taką boginią matką. Jest taki słynny posąg jej. Zresztą jak kilka lat temu, jeżeli byliście w Białogardzie na konwencji, brat Daniel Kaleta przedstawiał takie zdjęcia z podróży. On był właśnie z bratem Piotrem i rodzinami. Wędrowali, jeździli po tych zborach i takie zdjęcia. I tam było właśnie też to zdjęcie tej bogini. Kobieta o niezliczonej ilości piersi. Mówię o niej dlatego, że zobaczycie, że to jest ciekawa historia, to jest dość ważna sprawa. Problem, jaki mieli właśnie te Efezyjczycy. Dzień apostolskich, 19 rozdział, tam 23 wers, w ogóle tam te fragmenty, jak pamiętacie, apostoł Paweł wywołał zamieszanie w Efezie. Były rozruchy. Właśnie związane z tą boginią, tą świątynią Artemidy. Jak pamiętacie, handlowano tam różnymi figurkami przedstawiającymi czy tą boginię, czy tą świątynię. I kupcy, czy producenci, w ogóle rzemieślnicy, którzy to sprzedawali, obawiali się utraty zysków, bo coraz więcej mieszkańców Efezu szło za apostołem Pawłem. I tak mi się wczoraj nasunęło, jak brat Piotr mówił tutaj o mieście, z którego pochodzi brat Piotr. Nie będę celowo wymieniał tego miasta, Piotrkajce. To jeżeli byśmy zastosowali te rady, które brat Piotr powiedział, czyli głosili tam Ewangelię, i gdyby nam się udało w jakiś sposób wpłynąć na ludzi, to tak się zastanawiam, czy problem, czy bunt podnieśliby właśnie oburzeni ludzie, ci, którzy oddają pokłon tym posągom, czy sprzedawcy. Obawiam się, może nie obawiam, jestem wręcz pewny, że sprzedawcy by tak samo zareagowali, jak tam w tym Efezie. Ale przejdźmy dalej do tej sprawy. Ta Artemida była też nazywana wieczną dziewicą. Mówi wam już to coś? Był to bardzo silny kult. Kult, z którym musieli zmierzyć się pierwsi właśnie tam chrześcijanie, ten zbór w Efezie. I choć na początku myślę, że im się udawało to zwalczać, ten kult. Myślicie, że im się udało? Że kościołowi pierwotnemu się udało? Nie udało się. Był to tak silny kult, że w 431 roku na trzecim soborze właśnie w Efezie na nim potwierdzono dogmat o Marii jako Boga Rodzicy Dziewicy. Artemida stała się Marią. Oddawanie, przyjęcie kultu pogańskiego przez nominalne chrześcijaństwo. Stary kult został wchłonięty i zamieniony właśnie na ten kult. Co, zwłaszcza w naszym kraju, jest to bardzo widoczne, zwłaszcza dzisiaj. Co czytamy dalej w tym liście? Znam uczynki Twoje. Chrystus zwraca uwagę na zasługi w walce o czystość prawdy, czystość religii, na umiejętność rozróżniania fałszu od prawdy, prawdziwych apostołów i fałszywych. W tym okresie Kościół się musiał walczyć z prześladowaniami, z różnymi też herezjami. Apostoł Paweł wcześniej wspomina o tym, o takiej sytuacji, na przykład w Dziejach Apostolskich, 20 rozdział, 28 i dalej, mówiąc, że wejdą między was wilki drapieżne. Tymi wilkami też byli Nikolaicie, o których Chrystus w tym liście wspomina, mówiąc, że ich nienawidzi. Tak samo jak nienawidzili ich ten zbór w Efezie. Prowadzili one rozwiązłe życie i propagowali bardzo taki swobodny styl życia, taki wręcz możemy nazwać lubieżny. Byli oni bardzo niebezpieczni, Z tego powodu niebezpieczni dla chrześcijan. Z tego powodu, że ich nauka była przyjmowana, podobała się, taki sposób życia. I cieszyła się dużym powodzeniem. Gdybyśmy chcieli to przenieść na dzisiejsze czasy, tak wydaje mi się, że dziś też jest takie niebezpieczeństwo szerzenia się takich nauk. Dzisiaj bardzo jest popularne we wszystkich, w każdej dziedzinie życia wręcz, takie słowo jak tolerancja. Ludzie, kochajmy się, nie patrzmy na takie małe, drobne rzeczy, tylko kochajmy się, tolerujmy się. Ale Biblia o tym nie mówi. Nie znajdziemy słowa, które mówi, żeby tolerować jakieś takie zachowania. Czy zresztą historia biblijna pokazuje wyraźnie, czy Bóg tolerował jakieś występki, grzechy. Dużo takich historii znajdziemy, gdzie absolutnie nie. Do tego zboru też jest napisana nagana. Mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą miłość. To jest objawienia 2:4. I dalej przeczytamy taką radę, co mają zrobić. Mają wspomnieć, upamiętać się i wrócić do tych pierwszych nauk. Pierwszych nauk, które słyszeli od apostołów i od Jezusa. A kiedy to spełnią, jest obiecana nagroda. Zwycięzcy dam spożywać z drzewa żywota, które jest w raju Bożym. Tak jak mówiłem, brat Pietrzyk bardzo szeroko to już skomentował i tłumaczył. Drzewo życia, które było w raju, które również jest wspomniane właśnie na końcu tej księgi objawienia, 22 rozdział, mówi, że znowu będzie to drzewo życia. Wspaniała nadzieja. Smyrna, to jest następny zbór. To słowo znaczy słodki zapach, mirra. Dzisiaj nazwa tego miasta to jest Izmir w Turcji. I początki tego miasta sięgają przeszło 3000 lat wstecz. Czyli jest to jedno z najstarszych miast istniejących dzisiaj na świecie. Kilka much lata i przeszkadza, pewnie wam też. I tak sobie wyobraziłem, co musieli przeżywać Egipcjaninie, kiedy była cała chmura. Wybaczcie, jeżeli będę czasem ręką machał. Jedno z najstarszych miast. Miasto bardzo to ucierpiało historycznie. Przeżywało bardzo dużo najazdów, rozlewu krwi, trzęsień ziemi, pożarów, różnych kataklizmów. Smyrna również była znana z tego ze wspaniałych ulic. Zwłaszcza jest taka tak zwana Złota Ulica, która prowadziła do świątyni Zeusa. Tam właśnie znajdowała się wielka świątynia Zeusa. Za czasów rzymskich była ośrodkiem handlowym. I również tu przeczytamy pewną pochwałę. Znam ucisk twój i ubóstwo twoje, lecz jesteś bogaty. Znany jest też jeden z męczenników, biskup, może słyszeliście, Polikarp, który został spalony w 153 roku, czyli niedługo po naukach apostolskich, którzy tam głosili. Więc można powiedzieć, że był jednym ze znanych męczenników, pierwszych. I w tym mieście bardzo dużo było prześladowań chrześcijan. Ale radę i obietnice, które otrzymują, również jest wspaniała w tym liście, mimo tych wszystkich trudności, które tam przeżywali. I 10 werset tego rozdziału mówi, są słowa, które bardzo często mamy napisane na salach zborowych, w domach. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. Czyli mamy tutaj pewną wskazówkę. Bądź wierny aż do śmierci. A za to korona żywota. Wspaniała obietnica. Prosta rzecz. Bądź wierny. Wytrwałość mimo ucisków daje wielką nagrodę, a ubóstwo na ziemi skarb w niebie. I Ewangelii Mateusza, 6 rozdział, 19 werset, słowa Pana Jezusa. Gdzie skarb Twój, tam i serce Twoje. To taka lekcja do nas, żebyśmy wiedzieli, że tutaj na ziemi to jesteśmy pielgrzymami tylko. Nasz skarb powinien się znajdować gdzie indziej. Wtedy tą koronę żywota, koronę chwały będziemy mogli łatwiej otrzymać. W pierwszym liście Piotra również jest mowa o koronie chwały, która czeka tych, którzy zwyciężą. Jeszcze jedna rzecz, że wierność Chrystusowi powinna być właśnie tak, jak tu wskazuje, do śmierci. Nieważne, jak długo jesteśmy w prawdzie, nieważne, jak dużo dobrych rzeczy zrobiliśmy, liczy się to, ten koniec, jaki zrobimy. Ta wierność aż do śmierci. Czasem się wydaje, tak jak w przypowieści o pracownikach winnicy. Jedni pracowali cały dzień, inni kilka godzin, a inni tylko godzinę. A nagroda była, zapłata była taka sama. I najważniejsza rzecz, żeby być wiernym aż do śmierci. To nie znaczy, że możemy przez całe życie nic nie robić. Nie mam to na myśli. Ale pamiętajmy, żeby na samym końcu nie upaść. Następnym zborem, o którym będziemy myśleć, to jest Pergamon. Co znaczy wyniosłość, wywyższenie lub też twierdza. Była to stolica państwa pergamońskiego, które również się znajduje w Turcji. Założone w 8 wieku na takim płaskowyżu. Było to miasto bardzo bogate. Jedno z najpiękniejszych miast starożytności, tak je historycy opisują. Na początku II wieku założona została słynna biblioteka pergamońska. Była to, jak się szacuje, druga co do wielkości po aleksandryjskiej, która była największa, a która niestety dla historii się spaliła. W Pergamonie był też potężny ołtarz Zeusa oraz wiele innych świątyń dla różnych bóstw. I to był ośrodek kultu religijnego pogaństwa, religii szatańskiej, o której przeczytałem właśnie w tym liście. Objawienia 2 rozdział, 13, 14 i dalej. Następny werset. Skąd się wziął? Czemu taka nazwa religia szatańska? Gdy Persowie podbili Babilon, kapłani babilońscy zbuntowali się i zostali wygnani. Uciekli oni do Azji Mniejszej i założyli centralną szkołę w Pergamonie właśnie. Zebrali ze sobą posągi bóstw i tutaj wykonywali swoje rytuały. Dlatego Pergamon stał się stolicą szatańskiego systemu różnych misteriów babilońskich. Czyli z Babilon przyszedł tutaj do tego miasta, do Pergamonu. Ale to nie koniec. Z czasem w 133 roku król Atalosa III, tak go nazywano, przekazał miasto pod panowanie Rzymu jako stolica rzymskiej prowincji. Dzięki temu cały kult został przeniesiony do Rzymu. Przejęli te nauki babilońskie Cesarstwo Rzymskie. Przejęło je. I odtąd Rzym stał się stolicą tego fałszywego kultu religijnego. I wszystkie tytuły, szaty liturgiczne, wszystko, co może w telewizji możecie widzieć, to wszystko pochodzi z Babilonu. To nie jest jakiś wymysł ostatnich wieków. To wszystko przyszło stamtąd. I w taki sposób Pergamon stał się takim łącznikiem między starożytnym Babilonem a Rzymem. A później z Cesarstwa Rzymskiego te wszystkie zwyczaje zostały przejęte przez Kościół nominalny. Tak historia pokazuje. Więc ten Babilon w sposób fizyczny, bo rozumiemy również w sposób taki duchowy, kiedy myślimy o Babilonie, ale w sposób fizyczny został przeniesiony do Rzymu. Pochwałę, jaką otrzymują mieszka, zbór w Pergamonie, to trzymasz się mocno mego imienia i nie zaparłeś się wiary we mnie. Otrzymują również naganę ten zbór. Nauki Baala i Nikolaitów były tam czczone, są w tym zborze. To jest nagana za to, co oni robili. I te nauki próbowano pogodzić te zwyczaje rzymsko, grecko-rzymskie z chrześcijańskimi. Próbowano to wszystko zmieszać. Próba takiego kompromisu być może była spowodowana tym, że część nowonawróconych chrześcijan, którzy mieli jakieś wysokie stanowiska, może chcieli zachować pewną władzę nad innymi i próbowano to jakoś wszystko połączyć. To było złe. Chrystus to gani. I znowu tutaj też tą rolę taką negatywną odgrywali Nikolaici, którzy byli w stanie służyć dwom panom naraz. Była to szatańska nauka, jak przeczytamy. A Pismo Święte wyraźnie mówi, że nie można służyć dwóm panom. Ewangelia Mateusza, to Pan Jezus mówi takie słowa, 6 rozdział, 24 werset. Nie da się służyć dwóm panom. Albo się jednego nienawidzi, a drugiego kocha, albo nawet. Nie można. Także w liście świętego Judy w wersecie 19 o tym przeczytamy. Ale też jest zapewnienie, dana obietnica. Zwycięzcy dam nieco z manny ukrytej i kamyk dam mu biały. Manna. Naczynie z manną było w skrzyni przymierza i była tam, jest ona typem na Jezusa Chrystusa, który często mówił i często możemy przeczytać o nim, że sam o sobie mówi jako ja jestem chlebem żywota. I tylko wtedy, gdy go zjadamy, przyswajamy sobie Jezusa, możemy wzrastać na Jego podobieństwo. Powinniśmy kosztować tej manny codziennie, tak jak to czynili Żydzi, o czym możemy przeczytać w drugiej księdze Mojżeszowej. I krótko na temat kamyka białego. No w tamtych czasach sędziowie ogłaszali wyrok, dawając kamyk, biały lub czarny, białe uniewinnienie. Gdy niewolnika uwalniano, dawano mu również kamyk biały, na którym znajdowało się jego imię, stare lub też dostawał nowe. Biały kamyk również był symbolem przyjaźni. Jako zwycięzcy w Chrystusie jesteśmy uwalnieni z kajdanów grzechu i stajemy się członkami rodziny Bożej, otrzymując nowe imię. Ewangelia Jana, 8 rozdział, 36 werset mówi tak. Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. W liście do Rzymian, 6 rozdział, 18 werset. A uwolnieni od grzechu staliście się sługami sprawiedliwości. O tym nowym imieniu wspomina również proroctwo Izajasza, 62 rozdział, kiedy tam też mówi, że nazwą cię nowym imieniem, o którym również jest wspomniana dalej w Księdze Objawienia. Tiatyra, ofiara skruchy, przyjemna woń. Zamożne miasto w północnej części Libii. Odbudował je jeden z generałów Aleksandra Wielkiego. Był to znany ośrodek rzemiosła, tkactwa, farbowania, gancarstwo. Było tam uprawiane, wyprawianie skóry, obróbka metali i tak dalej. Tamtejsi rzemieślnicy używali takiego rodzaju korzeni marzany barwierskiej, dzięki którym uzyskiwali charakterystyczny purpurowy kolor. Później ten kolor został nazwany czerwienią turecką. I w Dziejach Apostolskich 16 rozdział, 14 werset wspomina o Lidii z Tiatyry, która sprzedawała purpurę. Właśnie tym się tam zajmowano. Tą produkcją tej purpury, tego koloru. I w takim mieście przemysłowo-handlowym, możemy powiedzieć, jakim była Tiatyra, istniały cechy rzemiosł. No i chcąc, nie chcąc, choćby z tego powodu, mamy dowód tutaj, że o tej Lidii, że chrześcijanie musieli należeć do tych cech rzemiosł. Odmowa przynależności do któregoś z tych cechów oznaczała praktycznie rezygnację z dalszej działalności. A skąd się to bierze? Właśnie dlatego, że na tych spotkaniach członków tych cechów często mieli wspólne posiłki, wspólne biesiady, które zwyczajowo odbywały się albo w świątyni, albo na tych biesiadach był jakiś kapłan. I były odprawiane oczywiście jakieś, były składane ofiary. Ofiary, często ofiary mięsne. I te ofiary musiały być zjadane. Były zjadane po prostu. Chrześcijanin, który nie chciał brać udziału, miał problem. Problem z pracą. Myślę, że dzisiaj również mogą nas spotykać ze względu na nasz światopogląd, również problemy. Są różne zawody, gdzie niestety jest konieczność bycia w różnych miejscach, które niekoniecznie byśmy chcieli być. Takie mieli problemy właśnie wtedy chrześcijanie. I być może niektórzy łamali się w cudzysłowie i składali dalej te ofiary, a także namawiali innych chrześcijan do takiego czynu, o czym może wskazywać 20 werset. Tam jest wspomniana prorokini. Być może próbowano to jakoś pogodzić i to było złe. Pochwałę, jaką otrzymują, to za uciski, za miłość, wiarę, służbę i wytrwałość. Za to otrzymują pochwałę. A obietnicę za to, za wytrwanie, również jest wspaniała. Zwycięzcy dam władzę nad poganami, dam gwiazdę poranną. Taką otrzymują obietnicę. Drugi list Piotra, pierwszy rozdział, 19 werset. Mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone. A wy dobrze czyńcie, trzymając się go niby pochodni świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach. Objawienie 22, 16 werset mówi, czym albo raczej kim jest ta gwiazda jasna poranna. Ja, Jezus, gwiazda jasna i poranna. Taką obietnicę ma ten zbór. Przejdźmy do następnego zboru. Sardes. Czyli ten, który pozostaje. To, co pozostało. Takie są tłumaczenia. Była to dawna stolica Królestwa Lidii. I za panowania króla Krezusa zdobyta przez Cyrusa Persa. Wspominałem wcześniej o Krezusie. Może teraz jedno zdanie. Krezus. Często się mówi o kimś bogatym, że ktoś jest Krezusem. Od tego imienia, tego króla właśnie ta nazwa pochodzi. To się o kimś mówi. Miasto zbudowane na skalę wyglądało nie do zdobycia. I za czasów właśnie tego Krezusa, bardzo bogatego człowieka, króla, zostało oblężone przez właśnie wspomnianego króla Persji Cyrusa. No ale mieszkańcy Sardes byli tak pewni siebie, bezpieczeństwa, bo mieli niezdobyte miasto na skalę, że na murach w nocy, kiedy miasto było oblężone, nawet nie było straży. Nie było straży. Tak podaje przynajmniej historia. Persowie wspięli się w nocy, no i zdobyli to miasto. Dlatego objawienie może... Te słowa Jezusa w trzecim rozdziale, w pierwszym wersecie, być może nawiązuje do historii tego miasta. Masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Oni też myśleli, że zwyciężą, że żyją. Zostali pokonani, pobici. Miasto zdobywane, palone później i niszczone przez trzęsienia ziemi dziś nie istnieje. Zostały resztki tylko ruin na wschód od Smyrny. Niewiele czytamy dobrego w Biblii o Sardes. Otrzymują polecenie upamiętania się i wrócenia do tego, co na początku otrzymali i czego się nauczyli. Czyli znowu powrót do tych pierwotnych, podstawowych lekcji, które usłyszeli, kiedy poznali Ewangelię. Bądź czujny i utwierdź, co jeszcze pozostało, a co bliskie jest śmierci. Ostrzeżenie, czytamy w trzeci rozdział właśnie i drugi werset. Co bliskie jest śmierci. Chrześcijanin, jeżeli będzie tylko chrześcijaninem z nazwy, o tym, co brat Tomek wczoraj w wykładzie mówił, tylko z nazwy, to będzie miał piękne imię. Czyż nazwa, że ktoś jest chrześcijaninem, jest piękne? No jest piękne. Ale jeżeli będzie tylko właśnie taki z nazwy, to będzie jak to miasto, będzie umarły. I ostrzeżenie Pana Jezusa też mówiące na ten temat. Ewangelia Mateusza, 7 rozdział, 21 werset. Bo nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. A więc nie każdy, kto się nazywa chrześcijaninem, kto wzywa Panie, Panie, będzie zaliczony do sług Jezusa. I Ewangelia Jana, 14 rozdział, 15 werset. Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. To jest warunek bezwzględny. Ale jakże piękny i myślę, tak naprawdę łatwy do spełnienia. Jak się kogoś kocha, to się wszystko dla niego zrobi. Kiedy ktoś z naszych bliskich, dzieci, rodzice, brat, siostra potrzebuje pomocy, jeżeli go tylko kochamy, zrobimy wszystko. Jeżeli kochamy Jezusa, powinniśmy zrobić to samo. A czego on oczekuje? Przekazań moich przestrzegać będziecie. To jest warunek bardzo prosty. I jeszcze jedną lekcję, jedną radę znajdziemy w tym liście. Trzeci werset mówi: pamiętaj więc, czego się nauczyłeś i co usłyszałeś, i szczerz tego i upamiętaj się. Czy musimy pamiętać to, czego się wcześniej nauczyliśmy, co usłyszeliśmy. I biorąc pod uwagę tę historię tego miasta, te słowa nabierają dodatkowego znaczenia. Bo tak jak Krezus ufał sile murów, zabić się, tak chrześcijanin nie może zbytnio ufać samemu sobie, swojej sile. Zbyt duża pewność może okazać się właśnie słabością. Apostoł Paweł mówi tak: kto mniema, że stoi, niech patrzy, aby nie upadł. Taka pewność siebie, swojej duchowej siły, może prowadzić do pychy. W innym miejscu przeczytamy takie słowa: jeśli myślę, że jestem silny, to jestem słaby. Kiedy jestem słaby, to jestem silny. Pochwała, jaką otrzymują, to przeczytam w 4 wersecie. Kilka osób, które nie skalały swoich szat, będą chodzić ze mną w szatach białych. Nagroda, jaką za zwycięstwo otrzymają, to zostaną przeobleczeni w szaty białe i nie wymarzę imienia Jego z księgi żywota i wyznam imię Jego przed moim Ojcem i przed Jego aniołami. Znowu przepiękna obietnica. Być zapisany w księdze żywota i nie zostać wymazany, jak to czytaliśmy. I przedstawiony Panu Bogu. Czegoś można chcieć więcej. Biel jest symbolem czystości i sprawiedliwości. W Objawieniu 19 rozdział też przeczytamy czy to o czystym bisiorze, czy w proroctwie Zachariasza 3 rozdział, następny, i 3 werset do 5, kiedy jest mowa o czystych szatach. Jest to proroctwo właśnie o arcykapłanie Jozuem, o którym tu właśnie brat Piotr wspominał. Również wprost pisze o otrzymaniu przez niego szat białych. Jak rozumiemy, jest to proroctwo. Proroctwo na Jezusa. Następnym zborem, który jest wspomniany, to jest zbór Filadelfii. Co oznacza braterską miłość. Miasto założone przez pewnego króla Eumenesa II, króla Pergamonu właśnie. A nazwa sama pochodzi od imienia królewskiego brata, którego lojalność wobec króla, czyli brata swojego, przyczyniła się do nadania mu przydomka Filadelfos, co po grecku znaczy ten, który kocha swego brata. W 133 roku przed naszą erą, po śmierci właśnie ostatniego potomka, Filadelfia przechodzi w ręce Rzymu. Wszystkie tamte tereny w końcu wcześniej czy później zostały wchłonięte przez Rzym. A zamierzeniem założycieli Filadelfii było uczynienie tego miasta pewnego rodzaju centrum grecko-azjatyckiej cywilizacji i narzędziem szerzenia języka i zwyczajów greckich we wschodnich rejonach Lidii i Frygii. Miała ona propagować jedność ducha, zwyczajów i lojalność wobec filozofii helenistycznej. Ten system był sprzeczny z nauką chrześcijaństwa. I z tymi naukami, tą filozofią helenistyczną, czyli grecką, musieli walczyć chrześcijanie. Dlatego Chrystus chwali zbór Filadelfii za uczynki. Czytam w 8 wersecie. Mimo słabości zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Dlatego, jak czytamy dalej w 10 i 11, i zachowam cię w godzinie próby. Rychło przyjdę i trzymaj, co masz, aby nikt nie wziął korony twojej. Czyli aby nikt i nic. To nie chodzi tylko o osobę, ale o interes, o majątek, ambicje, strach, różne pozycje, żeby cokolwiek nie wpłynęło na nas, abyśmy nie utracili tej korony żywota. Musimy o to walczyć, żeby nikt nas nie pozbawił tego. Abyśmy mogli, tak jak apostoł Paweł w drugim liście do Tymoteusza, 4:8, mówi tak. Oczekuje mnie korona sprawiedliwości, bo wytrwał, bo zwyciężył. I list świętego Jakuba, 1:12, czytamy tak. Błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie, bo gdy wytrzyma próbę, weźmie wieniec żywota i obiecany przez Boga tym, którzy go miłują. Czyli wytrwanie w próbie, wierność i miłość. Czytamy tutaj w liście do Jakuba. Tym, którzy go miłują. W liście, pierwszym liście Piotra, 5:4, również wspomina niezwiędłą koronę chwały, którą ci, którzy wytrwają, zwycięzcy, otrzymają. I jeszcze innych wiele miejsc mówi właśnie o tej koronie chwały. A zwycięzca zostanie filarem świątyni Boga mojego. Być filarem świątyni. Piękna obietnica. I siódmy zbór, czyli zbór do Laodycei. Miasto założone w połowie III wieku około przez króla Antiocha II. On to miasto zaludnił Syryjczykami i Żydami z Babilonu. Przeniósł ich tam. Największy rozkwit na to miasto przypada na okres rzymski, kiedy to miasto wzbogaciło się dzięki produkcji wełny. Ale nie była to zwyczajna wełna. Miasta otaczały wielkie gospodarstwa hodowlane, w których hodowano duże ilości owiec o miękkiej i czarnej wełnie, która na słońcu błyszczała aż. Czarne szaty noszone były wyłącznie przez tych mieszkańców, przez mieszkańców Laodycei, jako świadectwo ich bogactwa. W mieście istniały różne manufaktury, przeróbki, farbowania wełny, banki, punkty handlu. Bardzo bogate miasto. Również Laodycea była znanym uzdrowiskiem słynącej ze szkoły medycznej. Taki symbol, który na pewno widzieliście na tece albo w miejscach, w jakichś tam przełoniach zdrowia, czy taki wąż na takim pucharze, właśnie stamtąd pochodzi. Z powodu tego bogactwa mieszkańcy Laodycei byli dumni i arogancy, byli wręcz pyszni. bo byli bogaci. Z powodu tego chrześcijaństwo wcześniej zawitało w to miejsce. O czym świadczy choćby list apostoła Pawła do Kolasan, 4 rozdział 16 wiersz, który wspomina właśnie Laodyceę. Zbór ten miał więc okazję poznać nauki głoszone przez apostoła Pawła bezpośrednio od niego, a więc czyste nauki. Również w niedługim czasie po rozkwicie chrześcijaństwa, tych początkach chrześcijaństwa, tam był biskup imieniem Sagaryś, który również poniósł śmierć męczeńską. Czyli nie było łatwo. Próby doświadczenia przechodziły na chrześcijan. Nagana, jaką otrzymują, jest taka. Znam uczynki Twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący, inaczej wypluję cię z ust moich. Często cytowany fragment, często mówiący o tym, że my powinniśmy być gorący, tak? Tu jest rada. Letni zostaje wypluty. I tak nasunęła mi się myśl, dlaczego takie porównanie związane wręcz z tym miejscem. Bo tam niedaleko były również źródła, gorące źródła wody leczniczej. I jak sobie możemy też tak w sposób taki fizyczny wyobrazić, to gorąca woda, jeżeli weźmiemy, jest bardzo pożyteczna. Można coś ugotować w wodzie, prawda? Herbatę zrobić, czy odkazić pewne rzeczy. Natomiast zimna woda jest przyjemna. Chłodzi, można ugasić pragnienie. Letnia woda raczej nikomu nie smakuje. Takie tylko porównanie, dlaczego tak jak Pan Jezus bardzo proste przykłady dawał, żeby zrozumieć, i tutaj takie jest wykorzystane. Obyś był letni, obyś był gorący albo zimny. Mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję. A nie wiesz, żeś pożałowania godzien, nędzarz i biedak, ślepy i goły. I oni również otrzymują radę. Kup u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił. I abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja, oraz maści, by nią namaścić oczy twoje, abyś przejrzał. Złoto jako wiara, która jest czynna w miłości. Choć przeczytamy w liście do Galatów, 5 rozdział 6. Wiara żywa, wiara w Jezusa Chrystusa. Jestem złotem. Szaty białe to jest sprawiedliwość Chrystusa. Szaty białe ofiarowane dla okrycia nagości Laodycejczykom były w ogromnym kontraście z pięknymi szatami czarnej wełny, które je nosili, z której byli bardzo dumni. A tu słowa, żeby w nagrodę mogli mieć tą szaty białe. I w innych miejscach również przeczytamy o tych białych szatach w objawieniu 4 rozdział i 4 werset, 6 rozdział i 7 i tak dalej, gdzie jest mowa jako dar dla wybranych, jako dar dla zwycięzców. Maść to też taka niebiańskie antidotum na duchową ślepotę. Umożliwia ona otwarcie oczu, aby dostrzec swój prawdziwy stan. Pozwala rozróżnić między złem a dobrem, sprawiedliwością a niesprawiedliwością, prawdą a błędem. Po to jest potrzebna ta maść, aby przejrzeć się w lustrze, zobaczyć, kim naprawdę jesteśmy. Czy czegoś nam nie brakuje? Obietnica jest taka. Werset 20. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. W Ewangelii Jana 14 rozdział 23 werset mówi te słowa Pana Jezusa. To jest pewien rodzaj warunku. Jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie. I ojciec mój umiłuje go i do Niego przyjdziemy i u Niego zamieszkamy. Czyli trzeba usłyszeć Chrystusa, bo On stoi za drzwiami. Trzeba Go wpuścić do własnego serca. Ale warunkiem jest przestrzeganie Jego przekazań, miłowanie i miłowanie. Wtedy jest szansa, że do nas wejdzie wraz z Ojcem swoim i zamieszka z nami. Bo to tylko od nas zależy. A bywa tak, że czasem sami zagłuszamy dźwięk Chrystusa, dźwięk tego połatania drzwi. Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, tak jak ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na Jego tronie. I choć, jak uważamy, te 7 zborów, te historie przedstawiają w pewien sposób rozwój, historię rozwoju Kościoła, to jak widzicie, poznanie ich historii, tej rzeczywistej historii, co tam się działo w tych miastach, w jaki sposób oni żyli i jakie problemy mieli, to się okazuje, że te doświadczenia, próby są aktualne przez cały wiek Ewangelii i dotyczą również nas. I tak jak takie rady, jakie tam były, możemy wziąć do siebie. Chrześcijanin, ten prawdziwy chrześcijanin, powinien otworzyć oczy i zobaczyć swoją nagość. Zobaczyć, co mu jeszcze brakuje. Czy jesteśmy letni, czy może gorący? Oby gorący. Widzimy 7 zborów, 7 lekcji, które myślę, że przyczyniają się do tego, że możemy inaczej spojrzeć na choćby na Księgę Objawienia, która nie tylko jest taką wizją i księgą proroczą, ale możemy też takie lekcje na co dzień dla nas z nich wyciągnąć. Jak zauważyliście, jest w pewien sposób napisana te listy. Wszystkie są bardzo podobne. Jest rodzaj pochwały, jest rodzaj takiego... Jest nagana rada, co mają zrobić i nagroda. I wczoraj... to są słowa Jezusa. I wczoraj, jak brat Piotr właśnie mówił o sposobie ewangelizowania, jak robili apostołowie, w dziejach apostolskich, co mogliśmy wczoraj usłyszeć, to dokładnie jest ten sposób. Zaczepienie, rozmowa, najpierw zainteresowanie, w jaki sposób pochwała, później takie szokujące dane na temat ich stanu, czyli jesteście nadzy, jesteście pożałowania godni, radę, wskazówka i obietnica. Czyli głoszenie Ewangelii, Pan Jezus pokazuje, jak to robi tak naprawdę. Właśnie w taki sposób. I myślę, że to jest taka właśnie kolejna lekcja. Pismo Święte jest też tak napisane, że uważam, że nic nie jest bez powodu. W sposób bardzo piękny. Trzeba tylko czytać. Jak przeczytaliśmy te obietnice, które otrzymują każde z tych zborów, to możemy to zestawić z pierwszą księgą Mojżeszową. W jaki sposób? Tu otrzymują pewne dary. Ci, którzy wybrali, wygrali. Zwycięzcy otrzymują pewne rzeczy. Otrzymują rzeczy, które utracili. Tak naprawdę. Utracili je w raju przez grzech Adamowy. Pierwsza Mojżeszowa, trzeci rozdział, nie będę teraz cytował, podawał, tylko nam takie porównanie. Grzech Adama. Grzech, co spowodował? Pozbawił nas drzewa życia. A łaska, o której właśnie czytamy w Księdze Objawienia, którą przed chwilą tutaj czytaliśmy, ta łaska zwraca nam drzewo życia, o którym wspominaliśmy. Grzech sprowadził wyrok śmierci. Trzeci rozdział, 17 werset pierwszej Mojżeszowej. Natomiast łaska daje nam zwycięstwo nad drugą śmiercią. Trzecie. Grzech skazał nas na ciężką pracę, na chleb. Łaska daje nam mannę skrytą. Grzech odebrał nam panowanie nad ziemią. Łaska obiecuje panowanie nad narodami. Grzech uczynił nas nagimi. Łaska przyodziewa nas w szaty białe. Grzech wypędził nas od oblicza Bożego, a łaska przywraca do społeczności z Bogiem. I siódmy. Grzech obrócił nas w proch. Natomiast łaska daje nam nowe życie na tronie Bożym. Dlatego zachęcam do czytania Pisma i badania Pisma Świętego. Jest w nim wiele pięknych nauk i jest pisana do nas. Tak jak do tych zborów, tak to wszystko jest pisane do nas. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Dlatego bądź wierny aż do śmierci, a dam Ci koronę żywota. Czego Wam wszystkim życzę, jak i sobie. Amen.